Obóz jeniecki pod Strzałkowem został założony przez Prusaków w 1914 roku. Od 1919 znajdował się pod jurysdykcją polską aż do 1924 roku, kiedy przestał funkcjonować. O historii obozu mówi dyrektor Muzeum Regionalnego w Słupcy Beata Czerniak.
Wszystko jest związane z wybuchem I wojny światowej. Granica między zaborami, Wielkim Księstwem Poznańskim, a tutaj zaborem rosyjskim przebiegała właśnie w Strzałkowie. Gdy wybucha I wojna światowa, tak raczej bezboleśnie wojska niemieckie przeszły granicę i zajęły Słupce na 4 lata. To była ta pierwsza okupacja i wtedy w tym pasie przygranicznym, na polach, które należały do rolników słupeckich, czyli stąd też to Podstrzałkowe, zlokalizowano potężny obóz dla jeńców z frontów I wojny światowej, czyli dla przeciwników Niemiec w tej wielkiej wojnie. W obozie przebywało około 25 tysięcy jeńców rosyjskich i około 6 tysięcy jeńców angielskich i francuskich. Obóz zajmował powierzchnię około 78 hektarów. Właściwie patrząc na mapy, które się zachowały, dopiero jakby ta wizualizacja uświadamia nam, jaki to był naprawdę potężny taki ośrodek, no nie miejski, ale no gdzieś pomiędzy Strzałkowem a Słupcą wyrosło trzecie takie skupisko ludzi, którzy no nie z własnej woli tam w tym obozie przebywali. Otoczony podwójnym płotem z drutu kolczastego, no i oczywiście takim pasem zaoranej ziemi. Przy zewnętrznych narożnikach stały wartownie oraz wieże wartownicze, a piąta wieża była ustawiona na środku obozu, szósta największa w polu za szpitalem. Ta droga, która do dnia dzisiejszego oczywiście jest zachowane także budynki po lewej stronie, to są te budynki przygraniczne. Po prawej stronie jest właściwie jeden. Tam były mieszkania komendanta, budynki wydzielone dla oddziału budowy kolei Strzałkowo-Koło, bo między innymi także chyba dlatego praktyczni, pragmatyczni Niemcy, jeśli tak można powiedzieć, kolej dochodziła właśnie do Strzałkowa i wtedy właśnie pociągnięto także te tory do obozu i tam dostarczano tych jeńców. No wzdłuż placu stała główna wartownia, stajnia, poczta z centralą telefoniczną, łaźnia, elektrownia, urządzenia stacji dezynfekcyjnej, piekarnia. No i ten taki pas wzdłuż szosy zajmowały baraki służb wartowniczych. Ponieważ ten obóz był zbudowany, i to widać też doskonale na kartkach pocztowych, które zachowały się z tego czasu, że baraki były... O, tutaj jest piękna kartka z około 1915 roku, czyli jak ten obóz dopiero tak właściwie został, no powstawał, czyli tu są właśnie tutaj widoczne o te baraki, ale tutaj jest cały rząd półziemianek, tak? Nie wiem, na tyle jakby tematu też tam nie zgłębiałam, jaka była hierarchia przydziału, do których tam, no to nie jest istotne jakby. W każdym razie tu jest też bardzo taka ciekawa kartka pokazująca budynki, które pełniły funkcję sanitariatów i łaźni, czyli gdzieś to wszystko no, było zaplanowane i przygotowane na przyjęcie oczywiście w cudzysłowie no, tej takiej ogromnej ilości ludzi. Niemców, którzy w tym obozie, tak jak no, wcześniej tutaj wspominałam, no to bardzo była bogata i rozbudowana ta infrastruktura. Przebywało tam mogło przebywać około 300 tysięcy jeńców. No wiadomo, realia życia w takim obozie jenieckim są dość trudne, aczkolwiek te wszystkie budynki, które tam się w nim znajdowały i w miarę jakaś, no nie wiem jak to nazwać, kontrolowana przypływ tych ludzi, no po prostu taki stabilny dość, no to takie słowo po prostu zapewniał jakby taką myślę też, jakąś taką w miarę taką stabilną sytuację. Mimo, że warunki w obozie życia były bardzo trudne i jedzeniowo było bardzo trudne i także jeśli chodzi o tą sytuację higieniczną i zdrowotną, aczkolwiek księgi obozowe cmentarza, które oczywiście także Niemcy zbudowali, zanotowały 506 zmarłych osób wtedy, za czasów jurysdykcji inicjatorów budowniczych obozu, czyli lata... No nazwijmy 1915-1918. I to jest ta pierwsza odsłona obozu, bo gdy kończy się I wojna światowa, przystąpiono do likwidacji obozu. No i ten obóz jakby naturalnie podupadł, tak? W sensie tej swojej kondycji, tej infrastruktury. No ale sytuacja w 18 roku była politycznie dla nas tak bardzo skomplikowana, ponieważ państwa zachodnie, koalicja, która no, zakończyła I wojnę światową, granice na zachodzie nam jakby ustalono. Natomiast jeśli chodzi o wschodnią granicę, no to tutaj musieliśmy sobie sami ją jakby wykreować. zaatakować, no okazało się, że i wywalczyć. I tutaj rozpoczęte działania wojenne naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego spowodowały właśnie gwałtowny napływ tych jeńców wojennych wziętych tam z terenów wschodnich. Stąd właśnie w czasie tej takiej no niewypowiedzianej wojny z Ukrainą o Galicję Wschodnią, no i tą z tych frontów wojny polsko-bolszewickiej. I wtedy obóz 12 maja 1919 roku na nowo zaczyna funkcjonować. Ta infrastruktura, która była, no została, jedynie pewne rzeczy zostały jakby na nowo tam dostosowane do tego, aby ten obóz znowu mógł funkcjonować i właściwie już w tym 19 roku pod koniec maja w obozie jest prawie 3,5 tysiąca jeńców. No i on jest teraz w jurysdykcji już naszego rządu i Ministerstwa Spraw Wojskowych. Czyli druga odsłona to jest już właśnie kiedy przybywają do obozu jeńcy i ten nasz Strzałkowski był obozem, który był obozem numer jeden dla jeńców właśnie bolszewickich i to księgi obozowe zanotowały blisko 40 tysięcy jeńców bolszewickich, co jest w ogóle niesamowitą, niewyobrażalną liczbą, żeby na takiej przestrzeni oni się znaleźli. Jednak oni byli także rozparcerowani po okolicznych majątkach, także gdzieś przewinęli się przez ten inwentarz, ale fizycznie w tym obozie nie przebywali. No i właśnie na przełomie lat 1919-1920 w obozie zmarło ponad 1200 osób, a kolejnej zimy, no czyli ten taki bardzo tragiczny rok 21, prawie 4 tysiące jeńców. To są w ogóle makabryczne takie informacje, ale też jakby mówiąc o tych, no trzeba mieć świadomość tego, jakie w ogóle były realia wtedy po jednej i po drugiej stronie, w jakich warunkach przebywali jeńcy w Polsce i w Rosji Sowieckiej i jaki to były też czasy wtedy. No my żeśmy borykali się z tą nagle, co było niemożliwe, stało się możliwe, tak odzyskaliśmy niepodległość. I trzeba było scalać państwo, które funkcjonowało tak długo właśnie między zaborami, administracyjnie, politycznie, społecznie, no wszyscy zaczęliśmy tworzyć jakby tą rzeczywistość już wspólnej Rzeczpospolitej, no i warunki ekonomiczne były bardzo tragiczne, także normalnie ludzi mieszkających, nie zgrupowanych także w takich miejscach odosobnień. Także to wszystko jakby wpływało na to, jakie te realia w tym obozie oczywiście były.
Syn jeńca, Wasyla Popowa, Jan Popow.
Krótko mówiąc, był w armii Denikina, która szła z południa na odsiecz w kierunku do Moskwy. Gdzieś tam na terenach, to nie wiadomo, czy to były ziemie ukraińskie, czy nie ukraińskie, czy za Ukrainą już to było. Dostał się do niewoli tych wojsk bolszewickich, nazwijmy, bo tak ich nazywano wtedy. Uciekł tam z tej niewoli. No i na wschód do Denikina już nie było możliwości, więc poszedł na zachód w kierunku przez Ukrainę. Gdzie, jak przechodził przez Ukrainę, gdzie tam był w niewoli, gdzieś kiedyś tam jakaś miejscowość, to co mama mówiła, na B jakoś się nazywała, gdzie tam był w tym jak gdyby aresztowany czy zatrzymany przez wojska bolszewickie. Stamtąd uciekł i najbliżej było do Polski. I do Polski dotarł 1 listopada 20 roku.
Bitwa Warszawska. Ten cud nad Wisłą. Józef Piłsudski zawarł porozumienie polityczne, militarne także z sojusznikami, czyli z Ukraińską Armią Ludową Symona Petlury, z oddziałami Stanisława Bułak-Błachowicza i z wieloma innymi formacjami, które pomogły także w walce właśnie z zatrzymaniem bolszewików i jakby z drugiej strony gwarantował także im, tym armiom, że później pomoże także im, aby no, odzyskali tą swoją wolność i niepodległość. No niestety historia trochę inaczej wyglądała, ponieważ podpisany pokój w Rydze w 1920 roku kończył działania między Polską a Rosją Sowiecką i ten ostatecznie status jeńców i całą sytuację regulował artykuł 7 traktatu i nastąpiła wymiana jeńców. Jednak obóz właśnie funkcjonował nadal. Już ci, co chcieli, opuścili. Niektórzy nie chcieli wracać do swojej ojczyzny. Mówię tutaj o jeńcach bolszewickich. W każdym bądź razie obóz zmienił status, stając się miejscem dla internowanych i uchodźców, ponieważ podpisany w 1920 ten pokój w Rydze jakby uniemożliwił już Piłsudskiemu wywiązanie się z tych zobowiązań, ponieważ tutaj już chodziło o polską rację stanu. Pewnych rzeczy niestety już nie można było wykonać i jedynie po prostu Józef Piłsudski, który był żołnierzem, który jakby, no tak też oni mówią biografowie i to można przeczytać, no nie była to łatwa sytuacja, że tak po prostu niekomfortowo jakby z tej obietnicy po prostu wyjść, ale no niestety Czy może z tytułu trzeba było myśleć o Polsce i wtedy on umożliwił jedynie wysunięcie się po prostu tym oddziałom właśnie Błaka Błachowicza czy Symona Petlury, Ukraińskiej Armii Ludowej, gdzieś tam poza linię frontu w celu podjęcia samodzielnych działań. I oni wtedy ruszyli także do walki z bolszewikami. Jednak po tym takim szoku, chyba myślę, że można tak nazwać, bolszewicy gdzieś to wszystko jakby na nowo zaczęło działać i oni udało im się po prostu zatrzymać Ukraińców. I tutaj jakby nie doszło już do tego, co nam się udało. I ci wszyscy cofali się po prostu i znowu za Bugi rzekę zbrócz. No i wtedy my w ten sposób jakby też pomogliśmy im, że nadając im status internowanych, przyjmowaliśmy znowu do obozów. I tak trafili, wielu z nich trafiło do obozu tutaj pod Strzałkowem, do tej jego ostatniego tego kilkuletniego epizodu, gdzie internowani mieszkali. Pierwsze partie zaczęły przybywać w maju 1921 roku, potem czerwiec i lipiec i co jest też bardzo takie charakterystyczne i co potem skutkuje także na historię już później, kiedy obóz jakby de facto przestaje wiadomo istnieć. Ministerstwo Spraw Wojskowych 31 sierpnia 1924 roku całkowita likwidacja obozu w Strzałkowie następuje. To wtedy właśnie w tym obozie znalazły się także całe rodziny. Tam po prostu granice przekraczały zarówno żołnierze, jak i też ich rodziny, dzieci. Ja mówię, że to nie jest bez znaczenia także dla historii Słupcy i Strzałkowa, ponieważ wielu z nich później tutaj zamieszkało w Słupcy. No, prowadząc jakoś w miarę takie, myślę, normalne już życie, ale potem jest oczywiście ta kropka na D, makabryczna jednak II wojna światowa.
Bo tych obozów było kilka takich w Polsce, między innymi tam w Szczypiornie, Słupcy, tam jeszcze gdzieś, między Strzepupcą a Strzałkowem. Ten obóz był wybudowany w czasie zaboru pruskiego przez Niemców. Po tym, jak odzyskała Polska niepodległość, to tam w tym obozie byli szkoleni żołnierze polscy, którzy później szli do walki tam w latach 20. tam na wschód. A potem, jak już była ta wojna, to byli jeńcy bolszewickie, właśnie tych wojsk radzieckich, rosyjskich, tam tych bolszewickich, ci internowani. Tam jeszcze był obóz, częściowo obóz był francuski jeszcze, bo tam pozostałości były z czasów jeszcze I wojny światowej, bo tam również Niemcy, Prusacy nazwijmy, czy tam jak tam ich nazwać, oni tam mieli obóz też w tym czasie. No i także to tam był i w tym obozie był do 23 roku chyba. W 23 roku został zwolniony i po tym wyjściu tam z tego obozu prosił o wyjazd do Kieksza, tutaj koło Poznania, do generała Boruszczaka. No i dostał to zezwolenie i tam pojechał do tego Kieksza. Tam nawet tyle, co tam wynika z tych dokumentów, to nawet niedługo był, bo już w 24 roku już wrócił z powrotem, tam parę miesięcy tylko był. Nawet generał takie jakieś tam polecenia napisał mu, tam życzenia, że to tam wiernemu, tam swojemu znajomemu czy tego. Że zwykły rolnik, bo ojciec tak napisał w tym dokumencie, który tam jest w archiwach, że on był zwykłym rolnikiem. Zwykły rolnik, znajomości z generałem, zaraz po wyjściu z obozu pojechał do generała, był tam te 4 czy ileś miesięcy, wrócił z powrotem, nawet nie wiemy w jakim stopniu był ojciec, nawet nie wiemy, tylko tyle, że był kozak, nic więcej. Jak przyszedł tutaj do Polski, to tam w tym dokumencie napisał, że jest kawalerem, że jest rolnikiem, że nie ma rodziny. A się potem wszystko okazało, że to wszystko było nieprawdą, co nam napisał. Bo w 1945 roku potem to wszystko się okazało, w toku dalszych zdarzeń, to się okazało, że tam miał żonę w Rosji, że miał 2 synów. I ten jeden syn w 1945 roku przyjechał do Polski. Wszedł z armią. Generał Czujkow. Tam był jakimś nawet w sztabie kierowcą, woził tego i jak przekroczył granicę, to Bóg wtedy już był granicą, to wszędzie dopytywał się o popowa. No i tak zdarzyło się, że dotarł do Września i wszędzie dopytywał popowa. I tam ktoś mu we Wrześni podpowiedział, żeby poszedł do lekarza, Jakowicz się nazywał ten lekarz, że ten lekarz Jakowicz też tam jakieś miał powiązania, czy też był Rosjaninem, czy tego to już tam nie wiem, ale że on może znać. No i ten dotarł tam do tego Jakowicza, ten Jakowicz, oczywiście, to przecież mój dobry znajomy, jestem lekarzem rodzinnym tego i że mieszka w Słupcy, dokładnie podał jak tam i ten z Rzeźni prosto przyjechał do Słupcy i puka w okno, bo to w nocy było, czy nad ranem tam, że kto tam, że bo tam w tym czasie to na kwatery przysyłano tych żołnierzy, którzy tam byli, to jak przyszli, to ich tam na kwatery do Polaków, żeby tego. No i kto to? No to ten mówi Popow. Jaki Popow? No Popow do Popowa. No i mama otworzyła tam drzwi, tam była również taka pani, która tam przebywała razem z mamą. Ona była też Rosjanką. Też jej mąż został zabrany. Ona była Rosjanką. No i tam się po rusku mama rozumiała, trochę tam już też się nauczyła, a ta była, no jak Rosjanką, to i dogadali się wszystko. No i ten wszedł do pokoju i tak wisiał, takie tablo jakby nazwać, ze zdjęciami. I na środku było zdjęcie ta żona i dwóch młodzieńców. I mówiła, a to ja. A to mówi mój brat Jan. No. Także dwóch braci się okazało, że jest tam na terenie Rosji.
On w ogóle zajmował się, to jest też takie charakterystyczne dla tego miejsca, internowani właśnie żołnierze, oficerowie, oczywiście to byli, jak to się popularnie mówi, biali, tak? Czyli to byli taka elita. Ich kobiety prowadziły takie majstrownie, czyli uczyły haftu. I to jest właśnie taki haft Toledo się nazywa. To jest taki charakterystyczny haft, że się tam po prostu tą nić na snu, technicznie nie opowiem, w każdym razie trzeba to było zobaczyć, ale to dzięki tym właśnie tym kobietom, tym Ukrainkom, tutaj Słupczanki, Strzałkowianki nauczyły się tego haftu, także w wielu domach jeszcze są właśnie elementy, czy piękne właśnie tutaj narzuty, czy kapy na łóżka, serwety, o właśnie takim pięknym haftem Toledo.
Jak ojciec się zajmował tym ręcznym haftem, jako taki jeden komiwojażer, czy jakby to padaj, obwoźny handel, bo te wszystkie rzeczy, które były haftowane przez te hafciarki, które zatrudniał, to rozwoził po całej Wielkopolsce i to rozwoził do ludzi bogatych, bo to były drogie rzeczy, olbrzymie serwety, firany, kapy na łóżka, no to były no, piękne rzeczy. I on tego, i również do tego Swarzędza dotarł w jakiś sposób. Tam koło Swarzędza, czy na peryferiach, Tymczenko mieszkał, też pochodzący z tamtych terenów. Jak się uchował, że go nie zabrali, to nie dowiedzieliśmy się nigdy, bo żeśmy się kiedyś chcieli spotkać, to się nie udało z nim spotkać, z tym panem. A matka była wdową, bo była poprzednio mężatką i miała męża, Felix Ostrowski się nazywał. Umarł w 1933 roku chyba. Ojciec chciał, mówi, no, jakieś tam pieniądze robił, chciał w jakiś sposób, żeby się zabezpieczyć, ulokować i te pieniądze, no więc chciał się ożenić, założyć rodzinę, żeby no, miał jakiś cel. No i ten mu powiedział, że jest taka wdowa tego, no i tam się spotkali i jakoś tak ku sobie się spodobali, no powiedzmy w ten sposób. I w 1935 czy 4 roku wzięli ślub.
Do końca, właśnie do 1939 roku znaczna część tej ludności mieszkała jeszcze w tych barakach obozowych, w tych najlepszych budynkach, tu przy tej granicy. A później już no, poprzenosili się także tutaj na nasze przedmieście, na 3 maja, gdzieś z całymi rodzinami, no i po wojnie także wielu z nich jeszcze tutaj, i potomkowie mieszkają, no to już wnuki. Wielu z nich spoczywa na Sopeckim cmentarzu. Cmentarz Jeniecki to jedno miejsce związane z obozem, ale także cmentarz prawosławny był tutaj w Słupcy także. Ale no nieczynny jako już nekropolia, także to tylko świadek. Ale są pochowani właśnie także ci na naszym tutaj Słupeckim cmentarzu.
Od wiosny pamiętam te 44 rok, bo wiosną jak tulipany zakwitały, to było takie zdarzenie znowu bardzo ciekawe, bo ten nasz ogród graniczył z sąsiada i tak lekko pod góreczkę szło. I na granicy tamtego były takie krzewy i wschód słońca był, akurat to był wschód słońca, tulipany kwitły i myśmy tam z ojcem poszli i te tulipany tam żeśmy tego. I akurat na tle tego słońca przechodził pies. na tej granicy. I to tak utkwiło w pamięci i potem ciągle nie mogłem dojść do tego, gdzie ja coś takiego widziałem. I po wielu latach już byłem dorosłym człowiekiem, nazwijmy w ten sposób, że w tym samym miejscu te tulipany były jeszcze. I poszedłem o tej samej porze mniej więcej i wycinając te tulipany, było podobna godzina i było widać ten wschód słońca wystaje, a tylko psa nie było. I w tym momencie uświadomiłem sobie, że ten obrazek, bo nie mogłem nigdzie go przykleić, gdzie coś takiego widział. I doszło, że w tym miejscu musiałem wtedy z ojcem być, to była wiosna 1944 roku.
Wyzwolenie Słupcy, 21 stycznia 1945 rok. No i ci, którzy przetrwali to piekło, weszli na koniec w kolejne, ponieważ oni musieli stawić się, najpierw poszli witać tych swoich braci, a na drugi dzień musieli się stawić do komendatury i zostali wszyscy wywiezieni na Syberię. I niestety nikt z nich tutaj już nie wrócił.
Miałem 37 rok urodzenia, to miałem 8 lat, niepełne 8 lat, bo skończyłbym we wrześniu 44 roku, 5 roku bym skończył 8 lat. Liczyliśmy, że jest wszystko wyzwolenie, że wreszcie będzie to, że już będziemy mogli spokojnie wszystko funkcjonować, a tu 21 wyzwolenia, 24 przyszli rano i zgłosić się miał na komendanturę, czy jak to tam było w tym momencie i poszedł i już nie przyszedł. I już nie wrócił od tego czasu. No. Wie pan, myśmy w pierwszej chwili to mama nam nie powiedziała. Mama nam przez jakiś czas mówiła, że ojca po prostu wzięli, bo chcieli mieć tłumacza. Tak nam na samym początku powiedziała, a potem już nie mogła tego w jakiś sposób dalej tego. No i ta sprawa wyszła, że po prostu został zabrany, bo to zaczął czas płynąć i zabrali go na wywieźli, bo po drodze ze Słupcy pojechali do Strzałkowa, ze Strzałkowa do Wrześni, z Wrześni tam jeszcze gdzieś do Pobielisk czy gdzieś i no i potem się ślad urwał i wiadomości żadnych już nie było. Od tego momentu o ojcu nie było żadnej wiadomości do 1946 roku. W 1946 roku była pierwsza wiadomość taka pewna, gdzie jest, bo wróciła Polka, którą zabrano, Gortatowo koło Swarzędza mieszkała, to była znajoma mojej mamy i znajoma poprzez mamę z ojcem. Tam na Syberii spotkali się gdzieś w obozie. Poznali się, przypomnieli sobie, a że ona miała obywatelstwo polskie, więc ją zwolnili w tym 1946 roku, w którymś tam miesiącu i przyjechała do Polski. Jak wróciła tu do Swarzędza, to ze Swarzędza przysłała widokówkę. No i myśmy pojechali tam do tego i tutaj pani, to była pierwsza wiadomość o ojcu. Przesyła pozdrowienia, bo on wiedział tamtego, że pozdrowienia przesyła. No i koniec. I na tym się skończyło, bo właściwie nawet nie pamiętała numeru obozu tego, w którym to się spotkali. I ona tylko powiadomiła, że żyje, że jest zdrowy, że przeszła pozdrowienia, że chciałby wrócić, że na razie. No to takie zwykłe ludzkie jakieś takie życzenia i nic poza tym więcej ta pani nie mogła nam powiedzieć. I ojciec też nic więcej nie, ani nic nie mógł przekazać, tylko tyle, że te słowne parę zdań. Chodzili do wyrębu lasu, że ten wyrąb, tam gdzie dokonywali ten wyrąb tego lasu, to do 10-15 kilometrów w jedną stronę szli. Także że to nie było przyjemne. No, co dalej robili więcej, to ani ojciec nie przekazał, ani nie było możliwości, bo nawet ci ludzie, którzy nawet kiedyś wrócił później już, chyba Andrzejewski się nazywał, to też nie chciał mówić, tylko tyle, że jest, że tam, że był, że tego, a ludzie nie chcieli opowiadać o tych sprawach. W obozie był do 51 roku. W 51 roku został zwolniony z obozu, ale mógł się tylko poruszać tam po Syberii. Tam zamieszkał u takiego pana na tej wiosce, To była Czumakowo, chyba jak dobrze pamiętam, ta wioska. Tam zamieszkał, no i stamtąd przysyłał kartki i później dostał już prawo poruszania się po Związku Radzieckim. No i pojechał na swoje ziemie tam, z których wyszedł. Ojciec po 51 roku, 53 roku, czy na początku 4, wrócił na swoje tereny tam. To wrócił do tej swojej rodziny, do tych synów. Nie wiem, czy ta żona żyła, czy nie żyła, bo tego nigdy się nie dowiedzieliśmy i nie dowiemy się. Myśmy utrzymywali kontakt korespondencyjny i z ojcem, i z tym bratem, tym Ilusza. Ilusza. Z tym Janem żeśmy nie korespondowali, czy nawet nie żył, już nie wiem, już nie, to już jest... Także myśmy utrzymywali tam kontakt do lat prawie 60., czy tam przed 60. rokiem.
Gdybyśmy to zobaczyli jakby na, jako scenariusz filmu i film byśmy obejrzeli, to by nam się wydawało, że to jest aż niemożliwe, że tak tam reżyser coś namieszał, a tu reżyserem była historia, która no tak skomplikowała i tak właśnie te ludzkie losy pokręciła, że tutaj została jego żona, Wasyla Popowa, i zostali dwaj synowie, i on cudem przeżył to zesłanie na Syberii, ale paradoksalnie nie udało się tutaj już wrócić jemu do Polski, mimo że jego żona, i tutaj była korespondencja z Bierutem i przez Czerwony Krzyż, i starano się, żeby jednak, bo on chciał wrócić. On wylądował, w końcu znalazł się tam w tym swoim hutorze nad Donem, to był kozak z nad Donu.
No i tam umarł. Myśmy potem nawet postaraliśmy się i przysłali nam akt zgonu, także to jest wiadomość, jakby powiedzieć, taka już udokumentowana aktem zgonu. I na tym się właściwie skończył los Popowa Wasyla.
Właściwie jak się jedzie do Poznania, dojeżdżamy do Strzałkowa, do tej jakby historycznej granicy, która teraz jest tak upamiętniona no, takim postojem i jakąś informacją o miejscu, które właśnie przed chwilą minęliśmy. To rozciągają się pola, uprawne pola, i gdzieś tam w oddali widać tylko z daleka taki biały obelisk z krzyżem prawosławnym i jest jakby wskazówka, informacja, że tam znajduje się cmentarz jeniecki. I to jest taki najbardziej wymowny i zachowany do dnia dzisiejszego świadek tamtych wydarzeń i historii ludzi, którzy wpisani zostali w historię, no czasami niekoniecznie z własnej woli, tylko no tak to się tam zazwyczaj dzieje. Także ten cmentarz jest takim wymownym świadkiem wydarzeń, pamiątką po obozie, którego tak naprawdę materialnie nie ma.
Audycję przygotował Marcel Skierski.